Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dzień dobry Państwu. Aspekty codzienności w świątecznej jeszcze atmosferze. Pragnę Państwa zabrać w bardzo egzotyczne miejsce, odległe od naszego kraju. Nie będą to jednak wyspy Zielonego Przylądka, ani nawet wyspy wielkanocne, ale równie piękne miejsce w środku Afryki. Republika Środkowoafrykańska to miejsce, do którego dzisiaj Państwa zabiorę, a dokładniej nasz gość, którym jest Norbert Wardawy. Dzień dobry, Norbercie.
Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, Adamie.
Witam Cię w naszym radiu. Już wiele razy gościliśmy na afrykańskim lądzie w naszej redakcji. Mieliśmy misjonarzy z Kenii, z Rwandy, z innych wspaniałych miejsc, świętych jak Kibeho. Ale zanim opowiesz nam o tym egzotycznym dla nas kraju, podobno bardzo, bardzo niebezpiecznym, chciałem Cię wypytać troszeczkę o Twoje wykształcenie, o to, kim jesteś tutaj na miejscu w naszym kraju, w Polsce. Generalnie jesteś muzykiem, trębaczem. Ale jak to wszystko się zaczęło u Ciebie?
Jak to wszystko się zaczęło? Myślę, że zaczęło się dzięki moim rodzicom, którzy bardzo mocno żyją w świecie kultury, ale tak naprawdę są z nim związane raczej od strony organizacyjnej albo też jako słuchaczy. Ale tak ich życie poprowadziło, że od kilkunastu lat prowadzą bardzo prężnie działające stowarzyszenie, nazywa się Strefa Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Przez co organizują mnóstwo rzeczy. Przede wszystkim organizują festiwal muzyki reggae, Reggae na Piaskach, który już ponad 20 lat żyje i daje szczęście innym. Organizują plebiscyt, Ostrowianin Roku, prowadzą ognisko muzyczne, ostatnio projekt przedszkolek muzycznej. Mój tata też pisze książki. Jedną z nich właśnie jest na przykład książka o zespole Big Cyc, która została napisana na 25-lecie zespołu. No i tak z tym wszystkim wyrastałem. I z rzeczą naturalną się stało to, że jakoś chciało się coraz więcej, cały czas się przebywało z artystami. I po prostu rodzice wysłali mnie do szkoły muzycznej, gdzie początkowo grałem na instrumentach perkusyjnych. A jednak po kilku latach przepisałem się na trąbkę. No i tak grałem i gram.
A rodzice też grają na jakichś instrumentach?
Nie, właśnie zupełnie nie. Obydwoje rodzice są po AWF-ie. Ale...
Jesteś spełnieniem ich marzeń muzycznych.
Nie wiem.
Szkoła muzyczna pierwszego stopnia, drugiego stopnia w Ostrowie Wielkopolskim.
Tak,
i co dalej?
Tak. Dalej byłem rok w krakowskiej szkole jazzu, co miało być takim przygotowaniem do studiów, ponieważ w tym samym roku kończyłem drugi stopień w Ostrowie Wielkopolskim i równolegle jakby uczyłem się w tych dwóch szkołach. No i następnie w wieku około 20 lat dokładnie, dostałem się na wymarzoną Akademię Muzyczną w Katowicach, na Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej do profesora Piotra Wojtasika oraz Sebastiana Sołdrzyńskiego. I są to dwa potężne nazwiska, jeśli chodzi o świat trąbki. Już mówię nie tylko w skali polskiej, wręcz europejskiej, jak nie światowej. I w pełni tego słowa mogę powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi. I to jest niesamowita relacja, jak mistrz, którym się codziennie spotykamy, ćwiczymy, oddajemy całe swoje życie, może stać się takim wzorem i drogą w życiu.
Trąbka, niezwykle trudny instrument.
Oj, tak.
Muzycy grający na klawiszach nacisną dźwięk i ten dźwięk brzmi tak, jak powinien brzmieć. Natomiast na trąbce jest to wielka sztuka wydobyć ten jeden właściwy dźwięk.
To jest walka całe życie z tym, że jest to największe piękno i przekleństwo tego instrumentu, ponieważ wymaga codziennego oddania jemu. Z pewnością łzy nieraz pojawiają. Można ćwiczyć nie wiadomo co i nigdy nie wiadomo, czy to wszystko wyjdzie, czy nie, ale to, co się dostaje od tego instrumentu i taką bliskość z nim i to w sumie oddanie jest tą rzeczą niesamowitą, która powoduje to, czym jest trąbka.
Czy tacy muzycy jak Miles Davis też mieli kiksy? Czy
oczywiście, nie ma trębacza, który nie ma kiksu. Tak? Tylko nie chodzi o to, czy są kiksy, tylko jak się je wykorzystuje.
Aha, czyli
jak można z nich wyjść.
Zrobić walor. Piękny instrument. Jak długo jeszcze potrwa twoja edukacja?
Edukacja to potrwa do moich ostatnich dni muzyczna.
Więc zanim uzyskasz
ale teraz skończę, studia magisterskie. Mam nadzieję, że wszystko się uda, żeby w czerwcu zagrać dyplom i obronić swoją pracę magisterską, bo to teraz nic nie wiadomo, kim jest termin.
Czego ci życzę? No i teraz przechodzimy do meritum. Jak już Państwo usłyszeli, człowiek niepokorny, szukający, no wychowany w rodzinie, która również dysponuje wielką energią i poszukuje, wciąż poszukuje. Zaczął niedawno, właściwie tak jak rozmawialiśmy wcześniej, już 2 lata temu, szukać czegoś w tym życiu, co mogłoby go zainspirować, poruszyć, co pozwoliłoby mu głębiej przeżyć to życie. Co to było?
Były to, myślę, najpierw podróże. Moją taką drugą pasją po muzyce jest fotografia oraz podróże. I to wszystko się zaczęło od wyjazdu do Nowego Jorku najpierw, czyli jakby do stolicy światowego jazzu, czy w ogóle czegokolwiek. Byłem również w Izraelu, a propos Wielkanocy, byłem podczas Wielkanocy w Jerozolimie. Mieszkałem nad 7 stacją Drogi Krzyżowej, widziałem tak niesamowite rzeczy. Spotkałem się z przywódcami kościoła etiopskiego, widziałem drogi krzyżowe wyznań, takich różnych wyznań, jak ortodoksyjny kościół na przykład serbski, jak koptowie, byłem podczas ich ceremonii wielkanocnych, byłem przy otwarciu bram do świątyni grobu pańskiego. Byłem 2 razy na Islandii, to też niesamowite, piękne, jak można zobaczyć, jak Bóg stworzył naszą planetę i jak może być różnorodna. Islandia to jest niesamowite miejsce, to wiesz, że będę powracał. No i ta chęć podróży raczej wzrasta.
Apetyt rośnie
w miarę jedzenia. I zawsze miejscem, w którym marzyłem, żeby pojechać, była Afryka. I stąd się pojawiły takie propozycje.
Cześć, jestem Kluder i jestem z Afrika. Nie ma tu nic, tylko głośna ulica. Żyraf i Soni od dawna tu nie ma. Ogólnie to wielka bieda. Pewnego dnia pojawił się białas. Powiedział, że zrobi tu hałas. On nas nauczył we w naszej dłoni. Znalazł się instrument zamiast broni. African, Africa, music school. Polska, Afrika, Afrika, Polska. African, Africa, music school.
Znalazłem ogłoszenie w internecie odnośnie szkoły prowadzonej przez polskiego misjonarza w samym centrum Afryki, w kraju o nazwie Republika Środkowoafrykańska. No i bardzo się tym zainteresowałem. Jednak było to gdzieś około 2 lata temu i pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, to oczywiście sprawdziłem informacje na temat tego kraju, miejsca. No i jak otworzyłem jakąkolwiek stronę poświęconą informacji na temat tego kraju, były tam wielkie czerwone wykrzykniki, żeby absolutnie tam nie jechać, nie wybierać się, że w tym miejscu w ogóle ryzykiem jest przejście na spacer jako człowiek biały. Jest wiele miejsc, gdzie po prostu bez znajomości lokalnego języka nie jest się w stanie nic załatwić. Że jest to kraj, w którym nieustannie panuje wojna od praktycznie 40 lat. I oj, powiedziałem, jako że jestem raczej odważny osobą, raczej niewielu rzeczy się boję, to wtedy mi się zapaliła lampka. Oj, może jednak nie. Że to jeszcze chyba trochę trzeba poczekać. No i tak poczekałem. 1 rok, 2, aż tak naprawdę pojawiła się pandemia. Jeden z kolegów przesłał mi ogłoszenie na temat tej szkoły. Już wiedziałem, o co mniej więcej chodzi. A spróbuję jeszcze raz, poczytam. No i zapaliło mi się takie światełko w głowie, że czemu mam w ogóle szukać informacji w polskich, w sumie tak naprawdę mediach, gdzie tak naprawdę nikt nic o tym miejscu nie wie i nie był tam, że trzeba zadzwonić do osoby, która tam jest od kilku lat. No i chyba to mi wystarczająco może dużo powiedzieć na temat tego, czy bać się, czy jechać tam, czy nie. I zadzwoniłem do brata Benedykta Pączki. I już po kilku sekundach wiedziałem, że to jest to, że to jest ta osoba, której jestem w stanie totalnie zaufać. Wiedziałem, że zaczyna się ta jedna z większych przygód życia.
Charyzma przez telefon wyczuwalna nawet.
Absolutnie.
To jest polski misjonarz. Z jakiego zgromadzenia?
Jest kapucynem. On był nawet sekretarzem misyjnym kapucynów na całą Polskę przez kilka lat.
Jest kapłanem.
Tak, tak, kapłanem. Tak, tak.
Wiedziałeś, że trzeba tam jechać i jak to się technicznie wszystko odbyło? Bez problemów żadnych? Mówiłeś, że zaczęła się pandemia.
Technicznie to się zaczęło od tego, że musiałem wziąć urlop dziekański na studiach, żeby jak najbardziej wykorzystać ten czas, kiedy tak naprawdę nie można nic zrobić. A co w tym czasie można zrobić? Można pomóc innym.
Ale jeszcze cię zapytam, zaczekaj. Czy szukał brat Benedykt wolontariuszy, czy konkretnej specjalizacji wolontariuszy?
No, konkretną specjalizacją wolontariuszy jest to, aby byli muzykami.
No właśnie. I to jest...
A jeszcze lepiej, żeby mówili po francusku, bo tak naprawdę tam po angielsku, czy w ich rodzimym języku, no ciężko się dogadać, więc to jest jedyną taką furtką.
Kiedyś wiadomo, że kolonia francuska.
Tak, tak.
I ty znasz francuski?
Kończyłem maturę, zdawałem z francuskiego. Warto było poświęcić ten czas.
Czyli co dalej?
No i porozmawiałem z Benkiem, już tak powiem, bezpośrednio.
Już przez telefon poszliście na ty, tak?
Oczywiście. I cała procedura się zaczyna od tego, że trzeba się szczepić. To też temat taki teraz dosyć na chodzie, ponieważ tam to jest naprawdę dziko. Też służba zdrowia tam praktycznie nie istnieje. Trzeba być zabezpieczonym na wszystkie możliwe rzeczy.
W pandemii to nie było problemu z tymi szczepionkami wszystkimi?
To był okres wakacji. Chyba pierwsze szczepienie jakoś miałem w okolicach lipca, lipiec, sierpień, wrzesień. Także się udało też z tym.
Poleciałeś sam, czy jeszcze w jakimś towarzystwie?
Poleciałem. Generalnie nas była trójka nauczycieli. Przede wszystkim poleciał ze mną mój kolega z roku. Tak naprawdę z klasy, bo moja klasa tam na Wydziale Jazzu to jest około 10 osób, 12. I pojechałem tam z moim przyjacielem Stefanem Raczkowskim, perkusistą. Także byliśmy tam razem. Pierwszą rzeczą, taką najbardziej stresującą już przed całym wyjazdem, był test na COVID. Ponieważ, no wiadomo, to był czas, początek października. I był to czas, kiedy w Polsce jakby ta fala pierwsza
zaczynała
się i jeden z naszych kolegów, który z nami jechał, dostał wynik pozytywny i musiał zostać. My też do samego końca nie wiedzieliśmy, jak to tam się potoczy, ale nasza trójka udało się wszystko przejść i polecieliśmy. A kolega Krzysiu leciał tam kilka tygodni później. Wylądowaliśmy w Afryce generalnie. Była jedna przesiadka w Paryżu i od razu lecieliśmy do stolicy kraju Bangi. Sam przylot był bardzo dziwną rzeczą, ponieważ przyleciliśmy takim wielkim samolotem, tam nie wiem, czy Airbusem, czy Boeingiem, ale wylądowaliśmy pośrodku niczego. Tak potem wysiadaliśmy, po prostu wielki plac. Pas startowy był o dziwo z asfaltu, ale sam widok samolotu, który był jakby z XXIII wieku pośrodku, to wyglądało jakby kosmici wylądowali, wysiadali z niego tak. Obcy ludzie, po prostu tu biali wszyscy różnie ubrani w innym świecie. To w ogóle samo pierwsze wyjście z samolotu. Wylecieliśmy tam w pierwszym tygodniu października, już było zimno, padało pochmurnie w Polsce. Jakby siedliśmy w samym środku Afryki, nieważne czy patrzymy na północ, czy południe, czy wschód, zachód. Jesteśmy w samym jej centrum, nad rzeką Kongo, dosłownie 30 km od równika i wysiadamy i po prostu takie pierwsze wyjście z samolotu i taki strzał. Wilgoci, temperatury, słońca, którego się nie da opisać, bo to nie chodzi, że to były jakieś skrajne temperatury czy coś, tylko jakiś niesamowity miks tego wszystkiego, czego w życiu nie przeżyliśmy. Od pierwszej sekundy wiedzieliśmy, gdzie jesteśmy.
Mury, mury, nosie do góry, każdego dnia muzyka gra, codziennie gramy i pomagamy. Wiarę, nadzieję zdobywamy.
To dzięki wam
zmienia się świat.
To dzięki wam
ma on nie wahać.
To dzięki wam
brzuszek jest pełen.
To dzięki wam
jesteśmy w niebie.
African, Africa, Music School. Polska, Afrika, Afrika, Polska. African, Africa, Music School.
Powiedz o tym miejscu, do którego podążaliście. Co to jest? Brat Benedykt prowadzi tam misję? W jakim charakterze? Jak to jest zorganizowane? Mm-hmm.
Cały projekt, dlaczego pojechałem i tak dalej, nazywa się African Music School. Pomysłodawcą właśnie był brat Benedykt Pączka, kapucyn. Osoba z niesamowitą charyzmą, pogodą ducha i naprawdę ogromną wiarą. Wpadł na taki genialny pomysł. Co można dać tym ludziom, ponieważ wiemy, jak dużo rzeczy, gdzie jest zachody i tak dalej, są różne organizacje, które próbują pomóc, czy to poprzez jedzenie, czy poprzez leczenie, organizacje, edukację i różne rzeczy. Ale jak tam się jest, to widzi się tą pewną bezsensowność tych działań, że daje się tak zwaną rybę, a nie wędkę. No i tu się pojawia właśnie geniusz brata Benedykta. Jak zauważył, to czym jest dla ludzi już generalizuję z Afryki, bo tam, czy całego regionu subsaharyjskiego, muzyka i taniec. Że jest to rzeczą tak dla nich naturalną, tak rzeczą, z którą się narodzili, rzeczą, której nikt im nie odbierze. Jest to ich kulturą. To, skąd cała muzyka zachodu pochodzi i w ogóle jest na bazie ich, że to ludzie biali z Europy wywieźli ich do Stanów, czy gdzieś na Kubę, czy Jamajkę, co rozproszyło ich dziedzictwo i jak wiele rzeczy potem różnorodnych powstało na świecie, wszystko wywodzi się z czarnego lądu i to cały czas żyje i istnieje. Jest tak niesamowitą rzeczą, a co dopiero jeszcze dzieci, które poprzez edukację tych rzeczy czerpią ogromną radość z tego, że się uczą. I stąd pomysł właśnie na założenie African Music School. I od kilku lat ta szkoła jakby istnieje. Brat Benedykt Pączka ma niesamowite zdolności organizacyjne. Po prostu działa swoim dobrym duchem, którego nie sposób nie zauważyć. I zbiera środki na to, żeby najpierw zorganizować instrumenty, a co dopiero je tam przywieźć. To jest, myślę, że łatwiej na Księżyc wysłać ludzi z NASA, niż wysłać cokolwiek do tego kraju lub cokolwiek tam zorganizować. Jemu się to udaje i to bardzo dobrze się udaje.
Mówisz, że ta muzyka, kultura, jak to marksiści mówili, byt określa świadomość, albo świadomość określa byt. Najpierw oczywiście trzeba mieć chyba te podstawowe potrzeby zaspokojone. Trzeba nakarmić. Tak się domyślam, że ta kultura, o której mówisz, jest tym naddatkiem, bez którego też nie można żyć, ale myślę, że ojciec czy brat Benedykt również troszczy się o te materialne sprawy, prawda, dla tych dzieci.
Oczywiście, on jest tak naprawdę kimś takim w rodzaju państwa, które się opiekuje swoimi obywatelami. I tymi obywatelami są po prostu dzieci i rodziny, które żyją w codziennym życiu szkoły. To nie jest szkoła, to jest rodzina. Wielką lekcją dla Benka, który to wszystko stworzył, dla dzieci, które tam chodzą, dla rodziców, którzy patrzą na to, w jaki sposób ich dzieci dostają edukację, jak się wychowują, jak potrafią razem działać w zupełnie inny sposób niż sami oni, albo my, którzy przyjeżdżamy, a co dopiero też dla ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. Benek organizuje im od ponad roku dzieciom posiłek. Codziennie jest zatrudniona kucharka w szkole. Rok temu była uruchomiona akcja taka, posiłek dla tych dzieci, zorganizowana zrzutka na posiłek dla nich. Dzienne wyżywienie dziecka kosztuje tam 2 zł. Jest ponad 80 dzieci, które codziennie o godzinie 12 przychodzą na teren szkoły, gdzie Rasin, kucharka, no, gotuje im posiłek i to jest ich tak naprawdę jedyny posiłek w ciągu dnia, który jedzą. Jest to ewenementem niesamowitym. To nawet rodzice nie interesują się tym, co je dziecko. Tam rodziny są wielodzietne, ale to jest zupełnie rzeczą naturalną. Tam to jest ciężko zrozumieć.
Każdy zdobywa sam, co tam wygrzebie, tak?
Dziecko jest pod opieką rodzica gdzieś do 3., 4. roku życia. Dalej jak to się dzieje, to tak naprawdę starsze rodzeństwo zaczyna opiekę nad nim. I to jest zadaniem rodzeństwa, żeby zająć się młodszym dzieckiem. Te dzieci same sobą się opiekują, zdobywają pożywienie, czy nawet pracę jakąś. To zazwyczaj tak to wygląda, że rodzica zazwyczaj nie interesuje to, czy ono ma gdzieś zjeść, gdzie ono śpi, gdzie ono poszło, czy coś. Ale to też nie jest taką straszną rzeczą, jak nam się wydaje. Tak po prostu żyją od lat.
A czy jesteś w stanie powiedzieć nam o sytuacji tego kraju mniej więcej? Co tam się dzieje? Dlaczego jest tak niebezpieczny?
Republika Środkowoafrykańska jest jednym z najbogatszych na świecie, jeśli chodzi o złoża minerałów, czy jakiekolwiek naturalne. W tym kraju występują niespotykane ilości diamentów, złota, ropy naftowej oraz uranu. Można by było pomyśleć, że jest to niesamowitą nadzieją czy możliwością dla takiego kraju, by się wybić, a wręcz odwrotnie. Jest to jednym wielkim przekleństwem tego kraju, ponieważ jest ono destabilizowane na wszelakie możliwe sposoby, które nikt z nas nie jest w stanie zrozumieć przez największe mocarstwa świata i to kilka naraz, typu Rosja, Chiny, Stany Zjednoczone, Francja. Cały czas jakby podtrzymują ten czas destabilizacji, czy tego, aby jak najłatwiej po prostu było ich wywieźć, zarobić i wykorzystać drugiego człowieka do tego, aby zarobić.
To tragedia. A mógłby być to kraj jak Arabia Saudyjska, tylko w środkowej Afryce. Bogaty, tak? Dla wszystkich starczyłoby tych pieniędzy. No, mamona, nieszczęście świata. No teraz wiemy i w związku z tym ta sytuacja cały czas tam się wałkuje. Partyzanci jedni przeciw drugim walczą, nie wiadomo kto jest ich mocodawcą, tak, inspiratorem i cierpią ludzie.
Sami oni żyją tak co pokolenia całe. To nie jest to, że teraz od 5-10 lat ktoś tam walczy, gdzieś jest destabilizacja. To są dosłownie 3-4 pokolenia, kiedy tak naprawdę od końca kolonializmu.
A wiadomo kto z kim walczy w ogóle, czy nie wiadomo?
Tego nie rozumieją ani ludzie z Zachodu, ani tamtejsi ludzie, ani politycy z tego kraju, ani nawet ci, którzy destabilizują ten kraj. Nikt nie jest w stanie tego zrozumieć. To jest tak skomplikowanym procesem, ponieważ wręcz w specjalny sposób właśnie są tak stworzone, żeby nikt ich nie rozumiał, żeby nie można było rozwiązać tego problemu. Rzeczą taką też straszną w tym kraju, oprócz tego, że są tam te złoża naturalne, jest fakt, że w tym kraju absolutnie nic się nie produkuje. Jedyną rzeczą to tak naprawdę są jakieś rzeczy typu warzywa, ale to nie ma żadnych takich gospodarstw wielkich czy coś. Wszystko jest uprawiane siłą ludzkich rąk. I to po prostu malutkie gospodarstwo, że ktoś tam kopie ziemię i tak dalej. I z tego głównie, stąd głównie ludzie czerpią posiłek czy pożywienie. A w całym kraju wielkości 2 razy Polski mieszka 5 milionów ludzi. To też warto podkreślić, jaka to jest skala tego wszystkiego. I nie ma czegoś takiego jak gips albo cement. Wszystko jest przywożone z Kamerunu. I to musi przejechać ponad 1000 kilometrów, żeby dotrzeć w ogóle do tego kraju. Jest jedna droga, która łączy port z Kamerunu do stolicy tego kraju. To jest prawie 2000 kilometrów. I właśnie też przejeżdża przez moje miasto, w którym byłem. I to jest jakby taka główna aorta kraju, ponieważ wszystko, cokolwiek tam się dostarcza, jest przewożone tą drogą. Powoduje to olbrzymie koszty czegokolwiek, co się tam chce kupić. Hodowlą bydła zajmują się tylko i wyłącznie muzułmanie. I kurczaki też mają takie. Ale to wszystko jest tak naprawdę, że tak działa, że ludzie z takiej średniej klasy społecznej jedzą mięso dosłownie 5-10 razy w roku.
Zamiast broni instrumenty, w naszych brzuchach gra nie burczy. Już niebawem się spotkamy w Polsce i zagramy dla was tak!
A kopalnie muszą funkcjonować, tak? Domyślam się, jeśli są to te bogactwa naturalne, to czy to górnictwo jest ich też głównym zajęciem, czy to jest jakoś inaczej zorganizowane? Kto to wydobywa?
Tajne organizacje, które mają własne wojsko, własne samoloty, własne auta, które same opłacają łapówkami jakichś strażników, wojsko, generałów, nie wiadomo, polityków przede wszystkim. Na pewno jest podział taki, że złotem zajmują się Chińczycy, diamentami od kilku lat zajmują się Rosjanie, którzy mają w ogóle jakieś lewe interesy podpisane z prezydenci krajów, Putin z Francisem Tuaderą, prezydentem tego kraju. Jest tam coraz więcej wojsk rosyjskich, ponieważ właśnie jakby całość tego, skąd tam się nagle pojawili Rosjanie, tak naprawdę na francuskim terenie kontrolowanym w pełni cały czas, wziął się stąd, że prezydent Tuadera zaczął dawać Rosjanom możliwości wydobywania diamentów, wywozić im, kraść dobra naturalne kraju, w zamian za to, że mają go chronić i w sytuacjach takich niepewnych militarnie tego, co się dzieje. Wie, że Rosjanie, jak im się powie, możesz zrobić to, to i tamto, bez wahania zrobią. Żadne wojsko z Francji, czy Stanów, czy jakiekolwiek z NATO nie mogłoby czegoś takiego zrobić, bo zaraz by to groziło wielkimi sankcjami i odpowiedzialnością polityczną, czy wszelaką, a wiadomo, jak z historii, jak to wygląda z Rosjanami i niestety to cały czas trwa.
Rzeczy, które opowiadasz, są nie do wyobrażenia dla nas. Rzeczywiście kraj, który jest taką kartą przetargową dla wielu mocarstw, dla wielu biznesów nieuczciwych na świecie. I w tym wszystkim misja. Czy to jest kraj chrześcijański?
Wszystko jest właśnie tak komplikowane. Na pewno był to kraj, od kiedy można powiedzieć, że to jest kraj chrześcijański. Tam pierwsi biali dotarli gdzieś troszkę więcej niż 100 lat temu. 100 ileś lat temu. Były tak naprawdę tylko plemiona wyłącznie. Było kilkadziesiąt plemion. Ale pierwsi misjonarze gdzieś pojawili się około 60-70 lat temu. Po prostu szerzyli swoją wiarę. Dzięki nim, może nie powstał, ale został spopularyzowany język Sango. Jest to jakby ich taki Właśnie ciężko powiedzieć narodowy język, ponieważ imię jest francuski.
Plemienny.
To jest plemienny język, który jest bardzo prosty. Jest jakby bazą taką, że wszyscy mogli potem od tego wyjść. I to tak naprawdę gdzieś czytam właśnie bardzo ciekawie, że to wszystko jest dzięki misjonarzom, że w większości krajów afrykańskich. W samym RCA, w Republice Środkowej Afryki, było ponad 80 różnych języków. I to właśnie dzięki im tak naprawdę istnieje coś takiego, że istnieje jakby jeden taki, że się mogą wszyscy dogadać, zrozumieć. A jeśli chodzi o wiarę, no to myślę, że w tym momencie zdecydowana większość ludzi to są chrześcijanie. Sytuacja mocno zmieniła się około 8-10 lat temu, kiedy była bardzo duża i już poważna rebelia, która się toczyła. Jest ona mylnie odbierana, że to był konflikt religijny między muzułmanami a chrześcijanami. Jednak po prostu dotyczyła tego, że byli to ludzie z kilku różnych krajów. Z Sudanu, z Czadu i tak dalej, gdzie po prostu jest więcej muzułmanów. Oni po prostu toczyli walkę o dobro i tak dalej. I też te dobra naturalne. I to błędnie świat zachodu odczytywał jako walki na tle religijnym. Tak naprawdę oni żyli ze sobą zawsze. Nigdy nie było żadnych problemów. Ktokolwiek opowiada z ludzi, że była zupełna wolność wyznania, kto co może wyznawać. Także głównie te dwa wyznania. Jeszcze są protestanci.
I w tym wszystkim brat Benedykt, który wybudował, czy zbuduje oazę.
Buduje
oazę spokoju i muzyki. Czy znasz też historię misji brata Benedykta?
Tak. On przede wszystkim żył w Krakowie. Zajmował się osobami bezdomnymi i alkoholikami w Krakowie. Gdy nam opowiadał w ogóle w takim miejscu w Afryce historię z Krakowa, to nie mogliśmy uwierzyć, że takie rzeczy się dzieją. I po kilku latach został sekretarzem misyjnym. Został mianowany na sekretarza misyjnego. Jest to bardzo poważna rzecz. Był odpowiedzialny za kilkaset misjonarzy, którzy są rozproszeni po całym świecie. Polaków, kapucynów. I będąc tam, musiał jeździć co jakiś czas w różne rejony świata, aby kontrolować. Tak jest to osoba odpowiedzialna za wszelakie rzeczy finansowe. I też jakby rozwojowe dla tego, co chce robić dany zakon w różnych miejscach świata. I przyjeżdżał kilka razy, chyba był w Afryce przedtem. No i w końcu jakiś biskup spytał się, czy on nie chce wyjechać na stałe na misję. I właśnie wtedy się zgodził i wybrał Republikę Środkowej Afryki. Był tam w mieście Garabulaj przez kilka lat, w takim małym wioseczce gdzieś z boku. Tam właśnie były takie początki tego, że chciał założyć szkołę muzyczną, ale czuł, że nie jest to to miejsce, że jest to za małe, jednak trochę za ściankowe i tak dalej, że potrzeba większego miasta, lepszego do tego, żeby taki projekt zbudować. I zaczął mieszkać w Buar, w miejscowości tam, gdzie też byłem. I tam jest duży zakon, klasztor kapucynów, gdzie w ogóle znajduje się generalny budynek, jeśli chodzi o kapucynów, na kraje takie jak Czad, Sudan, Kamerun, no i Republika Środkowej Afryki.
Taka międzynarodowa siedziba już.
Tak, tak. Tam był taki szef kapucynów na te kraje.
Cześć, Polska! Dzień dobry, Polsku! Idziemy.
Jak samo miasto? Wieżowce, drapacze.
Wieżowce to tam będzie teraz budynek szkoły, bo będzie miał dwa piętra. Wszystko to jest tak naprawdę zabudowa parterowa. Ludzie mieszkają w takich domkach, które zbudowali praktycznie samej od zera. Generalnie w tym kraju nic nie ma. Tak jak już wspomniałem, nic się nie produkuje, wszystko trzeba przywieźć. To się wiąże z tym, że jeśli chcą zbudować dom z cegieł, muszą sami zrobić cegły. Nie mają cementu, muszą namawiać go nie wiadomo skąd, po jakichś strasznie drogich cenach dla nich.
A woda? Są studnie głębinowe jakieś?
Nie ma tam problemów z dojściem do wody. Problem polega na tym, że trzeba chodzić po nią. To jest generalnie teren górzysty, z 1200 metrów nad poziomem morza. Paduje tam świetny klimat, jeśli chodzi o życie, nawet właśnie dla Polaków jest taki idealny, słoneczny dzień letni dla Polaka tam zawsze. Także z temperaturą nie było żadnych problemów.
Muszę powiedzieć, że pomysł, na który wpadł brat Benedykt, no jest rewelacyjny, bo chcąc wspierać ducha, trzeba wykorzystać naturalne umiejętności, talenty i potrzeby tych ludzi. Muzyka jest, tak jak mówiłeś, czymś, co mają we krwi od urodzenia, ich korzenie. Tak jak też powiedziałeś, rzeczywiście cała rozrywka, cały jazz, cała współczesna muzyka popularna, to jest to, co wywodzi się też z korzeni afrykańskich. Jeszcze można by dać im piłkę do grania, tak?
O, oczywiście, to graliśmy regularnie, dwa razy w tygodniu, zawsze z wszystkimi dziećmi, czy też różnymi ludźmi z osiedla, jakby tej dzielnicy, gdzie byliśmy z księdzem.
Dobrze, przyjeżdżacie do tego klasztoru, wyjmujecie trąbkę, instrumenty perkusyjne.
Oj.
I co dalej? Jak się odbywały lekcje, jak rekrutowaliście uczniów? Czy wszyscy chcieli to robić?
Przyjeżdżamy do klasztoru. Sama droga trwała 9 godzin. Pewnie tego słowa safari. Jechaliśmy drogą przez dzikie tereny afrykańskie. Przejeżdżaliśmy przez różne wioski, widzieliśmy biedę. Nie wiedzieliśmy, czy jesteśmy w filmie, czy cokolwiek się z nami dzieje. Nie docierała. Była taka ilość bodźców, że człowiek głupiał po prostu. No i w tym całym amoku dojeżdżamy już po tych 9 godzinach do klasztoru i oczywiście nie było tak, że sobie siadamy, wszystko spokojnie. To jest Afryka. Wszystkie dzieci czekały na nas kilka godzin, żeby być w tym momencie, kiedy my przyjedziemy, ani że się spóźnią. Cały czas w gotowości. Wszyscy czekali w wielkiej ciszy z instrumentami naszykowanymi. Benek otworzył tylko drzwi, a tam nagle taki szał, widok dzieci. Uśmiech, radość, muzyka przede wszystkim, którą grali. No i to było tak oszałamiające, że nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Zaczęliśmy płakać razem z kolegami, bo wiedzieliśmy, co się zaczyna w naszym życiu. No, radość była ogromna, mimo tego, że poznaliśmy się całą sekundę wcześniej.
Jak są zorganizowane dni tej szkoły? Mm-hmm. Bo pewnie część czasu jest przeznaczona na budowę, bo to szkoła powstaje cały czas, tak?
Tak.
I wszyscy pracują, dzieciaki też?
Wszystko tak naprawdę do teraz, do tego roku, to jest jeszcze taki czas właśnie przejściowy. Cała szkoła ma miejsce w klasztorze kapucynów, w którym jakby też mieszkałem, ponieważ nie było miejsca w ogóle w tym mieście, żeby gdzie prowadzić zajęcia i tak dalej. Właśnie brat Benedykt załatwił to tak, żeby po prostu na terenie klasztoru prowadzić tym dzieciom zajęcia. Jest tam taki budynek z tyłu, gdzie można było znaleźć miejsce, stawić instrumenty i wszystko fajnie zorganizować, żeby wszyscy razem ze sobą dobrze żyli. Zajęcia w szkole zaczynają się o godzinie 14:30, coś takiego, i trwają do 18:00, ponieważ dzieci po prostu muszą wrócić przed zmrokiem. Tam trochę trzeba dojść z 1,5-2 kilometra. Do miejsca klasztoru, które jakby góruje nad całym miastem, na takiej górce. Codziennie w tym miejscu wschodzi i zachodzi słońce praktycznie o tej samej godzinie. I dosłownie wszyscy ludzie, którzy tam żyją, żyją wraz z naturą. Dosłownie tak jak wchodzi i zachodzi słońce, tak ludzie prowadzą swój codzienny tryb życia. Zajęcia dzieci mają od poniedziałku do soboty, a tak naprawdę wszyscy się widzą codziennie przez jak najdłuższy czas, bo po prostu nie ma co robić. Ta szkoła to jest jakby nagle
centrum rozrywki.
Centrum tak? rozgrywki. Każdy instrument to jest jakby ktoś miał 3 PlayStation naraz dla nich, jakby tak by określić. Dzieci mają zajęcia zarówno teoretyczne, jak kształcenie słuchu, uczą się angielskiego. Jest prowadzony chór. Jest jeden nauczyciel miejscowy, Amade. Prowadzi z nimi chór. Głównie, żeby byli przygotowani na granie podczas mszy świętych i śpiewanie. Mają prowadzone 2 razy w tygodniu zespoły, gdzie kilku najstarszych uczniów i też troszkę młodsi właśnie razem próbujemy, mamy razem zajęcia i przygotowujemy jakieś różne nowe utwory.
Mówisz,
no i lekcje indywidualne przede wszystkim mają codziennie. O, już wiem, to trzeba dodać koniecznie. To jest rzeczą, która tak mocno się różni od nas. To jest fakt, że dzieci, tak jak wcześniej może troszkę wspominałem, że tam od maleńkiego dzieci opiekują się dziećmi. Nie ma czegoś takiego, że rodzic nie ponosi odpowiedzialność za własne dzieci młodsze. Odpowiedzialność za młodsze dzieci jakby odnosi najstarsze dziecko w rodzinie. Jakby najstarszy opiekuje się młodszymi dziećmi. Ma to odniesienie również u nas w szkole, ponieważ jeśli ktoś już gra kilka lat na swoim instrumencie, jego obowiązkiem jest nauka tych młodszych dzieci grać na tych instrumentach. Co jest w ogóle niespotykane u nas w Polsce, że właśnie dzieci, które chodzą do szkoły muzycznej, same uczą młodszych. I jest to rzeczą bardzo wartościową, bo tak naprawdę sam zauważyłem, jak poprzez naukę można wiele rzeczy zrozumieć, grając na instrumencie.
Czyli ucząc kogoś, człowiek się jeszcze lepiej uczy.
Tak, tak, jest. Absolutnie.
Jak liczna to jest szkoła?
80 do 100 dzieci.
Stricte muzyczna, a oni, no mówisz, jeszcze angielskiego się uczą, tak? I muzyki.
To jest, oni się nie uczą tam muzyki. To jest szkoła życia dla nich, szacunku, wartości. I to jest najcenniejszą rzeczą w tym wszystkim. Nam kojarzy się szkoła muzyczna z tym, że trzeba posłać dziecko, że ono tam idzie, żeby nauczyło się grać, że ma zostać muzykiem, albo nie wiadomo co robić. Jest to miejsce, w którym uczymy się jakiejś wrażliwości, szacunku, poznania, codziennej pracy, zauważenia jej efektów i zrozumienia pewnych rzeczy. I właśnie to daje też szkoła muzyczna, nieważne na jakiej szerokości geograficznej na świecie. I to też dajemy dzieciom właśnie w African Music School.
Szkoły muzyczne generalnie są to miejsca elitarne. Każda jedna, czy to w Ostrowie, w Kaliszu, w Katowicach, to się spotykają ludzie o specjalnej wrażliwości. No i to emanuje.
Jest bardzo różnorodny i to jest piękne, że wszyscy razem potrafią żyć i są wręcz zmuszani do tego, jak mają współpracować poprzez muzykę, po prostu żeby zagrać coś razem. Nie?
Wszystkie misje funkcjonujące w świecie działają dzięki szczodrości serca darczyńców. Nim znów za 2 tygodnie spotkamy się na antenie Radia Rodzina i przekażemy więcej szczegółów, może wskazałbyś drogę osobom, które chcą wspomóc dzieło brata Benedykta? Jak to zrobić?
Niech wejdą na stronę African Music School na Facebooku, albo wystarczy też wpisać podobną nazwę na portalu zrzutka.pl. Tam jest wszystko pięknie opisane, są w ogóle bardzo dużo różnych nagrań ze szkoły, zdjęć. Tam brat Benedykt bardzo często jakby tam udostępnia różne rzeczy z dziećmi i można zobaczyć na własne oczy, co tam się dzieje.
Ktoś z naszych krytyków muzycznych mówił, że muzyka łagodzi obyczaje.
No i bardzo dużo da.
To powiedzenie właśnie cały czas jest aktualne. Po to tam też byłeś, żeby troszeczkę tym ludziom osłodzić życie i dać im trochę ciepła i serca. Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina był Norbert Wardawy. Trębacz, muzyk i wolontariusz wspierający dzieciaki w Afryce. Dziękuję Ci bardzo. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Zapraszam bardzo serdecznie do wsparcia szkoły. Naprawdę warto.
Mury, mury, nosie do góry. Każdego dnia muzyka gra. Codzień gramy i pomagamy. Wiarę, nadzieję zdobywamy.
To dzięki wam.
Zmienia się świat.
To dzięki wam.
Ma on nie wahać.
To dzięki wam.
Brzuszek jest pełen.
To dzięki wam.
Jesteśmy w niebie. African, African Music School. Polska, Afryka, Afryka, Polska. African, African Music School.